Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Zaproszenie? Zapytacie, jakie zaproszenie? No, zaprosiliście mnie przecież do swoich domów, klikając w ten program. I mam szczerą nadzieję, że pozwolicie mi mówić przez kolejny kwadrans. Chciałbym maksymalnie wykorzystać ten czas, dlatego treść tego, co wam chcę powiedzieć, spisałem. Duża część z was, moi dzisiejsi gospodarze, zna naszą telewizję, nasz kanał, kościół, a i mnie być może trochę poza ekranem poznała. Być może wiecie więc, czego się spodziewać po tym kwadransie, mniej więcej. Ale jest też pewnie wśród oglądających ten program wcale spora grupa ludzi, z którymi się nie znam. Są zapewne wśród was tacy, którzy nie są chrześcijanami i o tym wiedzą, albo nie są pewni swoich przekonań i wciąż szukają Boga. Liczę, że zostałem zaproszony też i do tych, którzy nie tylko nie szukają Boga, nie chcą zostać uczniami Jezusa, ale odrzucają istnienie Boga w ogóle. Bez fałszywej skromności jestem pewien, że wszyscy zyskacie na pozostaniu tutaj przez chwilę. Jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. W ciągu naszego spotkania będę używał zdań typu "my chrześcijanie uważamy, że". Chcę, abyście wiedzieli, że to, co powiem po owym "że", nie dotyczy tylko chrześcijan. Na przykład, jeśli usłyszysz ode mnie: chrześcijanie wierzą w jednego Boga lub wierzą, że jest jeden Bóg, to będę miał na myśli, że jedyny Bóg istnieje także dla niechrześcijan. Ma te same cechy, ma te same dokonania. Podobnie jak gdyby naukowiec powiedział: my naukowcy uważamy, że Ziemia jest kulą i obraca się wokół własnej osi, miałby na myśli, że ruch obrotowy Ziemi w równym stopniu dotyczy naukowców, jak i wszystkich ludzi, włączając w to nawet płaskoziemców, niezależnie od jak bardzo ci ostatni chcieliby Ziemię spłaszczyć. Chodzi o to, że jeśli Bóg istnieje, to jest jaki jest, niezależnie od tego, co uważają o nim chrześcijanie, ateiści czy osoby poszukujące. Zauważyliście też być może, że jest to pierwsze z czterech spotkań. Te cztery spotkania to jakby cztery kroki w zrozumieniu tego, czym jest chrześcijaństwo i jak zostać uczniem Jezusa Chrystusa. Ktoś kiedyś zawarł te kroki w tak zwanych czterech prawach duchowego życia. Postanowiłem wykorzystać je jako szkielet dla naszych spotkań, ale nie ukrywam, że to i owo zmieniłem. No bo Biblia to przecież nie jest. Dziś zajmę się pierwszą prawdą, którą trzeba zrozumieć, aby pojąć, o co chodzi w chrześcijaństwie. Bóg jest dobry i ma plan dla twojego życia. To krótkie, ale bardzo treściwe twierdzenie. Przeanalizuję jego treść z chrześcijańskiego punktu widzenia. Przede wszystkim Bóg jest. To stwierdzenie dzieli ludzi na z grubsza dwie grupy. Ludzie bowiem albo wierzą w istnienie Boga, albo wręcz przeciwnie. Co do mnie, zgadłeś, wierzę w Boga, jedynego Boga, który stworzył wszystko, co istnieje. Mam po temu swoje powody i postaram ci się je pokrótce wyjaśnić. Zanim powiem o najważniejszym z nich, muszę ci się przyznać, że kiedyś nie był on pierwszym. Trzeba ci bowiem wiedzieć, że zawsze wierzyłem w istnienie Boga. Nie mogłem temu szczerze zaprzeczyć, chociaż bardzo tego chciałem. Doszedłem nawet do przekonania, że Bóg jest złym uzurpatorem, a prawdziwym panem nieba i ziemi jest szatan. Naprawdę w to wierzyłem i próbowałem, choć krótko, według tego żyć. O tym może kiedy indziej. W każdym razie, kiedyś przekonywało mnie do istnienia Boga rozwierzone niebo, piękno ziemskiego krajobrazu, ale chyba przede wszystkim biologia, szczególnie anatomia i fizjologia komórki. Nie mogłem uczciwie powiedzieć sobie: nic ani nikt za tymi arcydziełami nie stoi. To przypadek, to bezosobowe prawa rządzące światem doprowadziły do tego, co jest. Podobnie jak ja rozumiał to też człowiek w czasach starożytnych. Niebiosa ogłaszają chwałę Boga. Firmament opowiada o dziele jego rąk. Dzień dniowi podaje wiadomość, noc z nocą dzieli się poznaniem. Nie jest to mowa, ani nie są to słowa. Nie dochodzi z ich strony żaden dźwięk, a jednak po całej ziemi roznosi się wieść i do krańców świata dociera ich przesłanie. To przesłanie docierało wtedy i do mnie. A z tych słów widzimy, że cały świat w pewien sposób składa cześć Bogu. Ja też oddawałem mu swego rodzaju cześć jako stwórcy, choć bywało, że nienawidziłem go i, że tak powiem, brzydko go nazywałem. Powiedziałem jednak wcześniej, że nie jest to pierwszy powód, dla którego wierzę w istnienie Boga. Otóż nauczyłem się wierzyć, że taki Bóg istnieje, ponieważ tak jest napisane w Biblii. Dlaczego ufam Biblii, to nie temat na dzisiaj. Powiem tylko, że każdy, dosłownie każdy, włączając w to ciebie, ma jakąś swoją Biblię, czyli zestaw prawd, które przyjmuje bez kwestionowania. Dla chrześcijan są to pisma Starego i Nowego Testamentu i stąd czerpiemy naszą wiedzę o Bogu. Co więc w Biblii czytamy? Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Zrozum proszę, nie twierdzę, że te słowa udowadniają istnienie Boga. Przynajmniej nie dla ciebie, rozumiem. One je ogłaszają. Napisane jest Bóg, nie bogowie, oraz że Bóg jest stwórcą wszystkiego, więc nie powinniśmy spodziewać się istnienia kogokolwiek większego czy potężniejszego od Boga. A ja wraz z innymi chrześcijanami uznajemy tę deklarację za prawdziwą. Podobnie zresztą jak pozostałe słowa z Księgi Rodzaju, której pierwszemu rozdziałowi będziemy się dziś przyglądać. Wróćmy do pierwszej prawdy, która, jak obiecałem, pomoże ci zrozumieć chrześcijaństwo. Bóg jest dobry i ma plan dla twojego życia. Moglibyśmy zająć się teraz omówieniem stwierdzenia, że Bóg jest dobry. Problem w tym, że powinniśmy najpierw zdecydować, czym jest dobro. I oczywiście tym, kto ma je zdefiniować. Zaraz zapytasz, przecież wiadomo, co jest dobre. Zgoda, w pewnym sensie masz rację. Mówimy, ten człowiek jest dobry, a tamten zły. Żyjemy stosując dobre zasady, na przykład szanując cudzą własność, uczciwie pracując, czy szczególną opieką otaczając potrzebujących. Zgoda, ale te czynności nie definiują tego, co dobre. One są zastosowaniem zasad, a zasady moralne muszą mieć autorytet, który je nadał. Tak jak każde prawo. Moglibyśmy szukać ich źródła, co ludzie zresztą robią od zarania swoich dziejów. My, chrześcijanie, mamy konstytucję, Biblię. Jeśli więc prawdą jest, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, to spodziewamy się, że ten sam Stwórca nadał zasady, którymi świat miał się rządzić. Miał i ma. Spodziewamy się też, że nadał też światu pewien porządek moralny. Jest więc autorem moralności, najwyższym autorytetem w tej dziedzinie. Zajrzyjmy do Biblii. Czytamy w Księdze Rodzaju, że to Bóg użył po raz pierwszy w historii słowa dobry. W końcu Bóg spojrzał na wszystkie swoje dzieła i rzeczywiście były bardzo dobre. Dokonały się, gdy nastał wieczór, a potem poranek, dzień szósty. Czy mamy rację, przyznając Bogu prawo, aby decydował o tym, co jest dobre? Być może się z nami nie zgodzisz, ale mam nadzieję, że widzisz w tym konsekwencje i zgodzisz się, że według Biblii człowiek nie jest autorem zasad moralnych. Nie my stworzyliśmy Boga, ale Bóg nas, nie my pierwsi, nazwaliśmy rzeczy dobrymi. Zrobił to Bóg, który jako autor dobra ma prawo nazywać się dobrym, a swoje zasady dobrymi. Jak więc ocenić, że coś jest dobre? Jeśli dobrze rozumiemy opis, któremu się przyglądamy, popraw mnie w komentarzach albo prywatnie, to dobre oznacza zgodne z Bożym planem, z Jego zamysłem, nie zepsute czy zbuntowane. Ma to sens? Istnieje Bóg, stworzony przez Niego świat, działający według Bożych zasad oraz na razie jeden posłuszny człowiek, choć określenie posłuszny to lekkie nadużycie, Bóg nie nakazał mu jeszcze być posłusznym i nie było też jeszcze okazji, aby człowiek posłuszeństwo okazał lub je złamał. Przeczytajmy o stworzeniu samego człowieka. Wtedy to Pan, Bóg, ukształtował z prochu ziemi człowieka. Tchnął w niego nozdrza dech życia i człowiek stał się żywą istotą. Zauważ ponownie kierunek wektora. Bóg, człowiek. Biblia mówi, że Bóg stworzył człowieka, a nie na odwrót, jak bardzo wielu dziś uważa. Natychmiast po stworzeniu człowieka, z nawiasem mówiąc mało nobilitującego błota, Bóg nadaje człowiekowi pierwsze zasady moralne. Mówi mu, co ma robić, a czego nie. W skrócie nakazuje człowiekowi posłuszeństwo. Pan Bóg wziął człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, tak aby człowiek uprawiał go i doglądał. Pan Bóg przykazał też człowiekowi, z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść do woli, ale z drzewa poznania dobra i zła spożywać ci nie wolno, bo gdy tylko z niego zjesz, na pewno umrzesz. Widzimy w tym opisie, że Bóg zostawia człowiekowi furtkę do powiedzenia mu nie. W wielu z was zapewne budzi to sprzeciw. Wiemy przecież, do czego doprowadziło obdarowanie człowieka wolnością wyboru. Po co ta wolność? Powiem za chwilę, ale najpierw chciałbym was czymś zaskoczyć. Czy zauważyliście, że kiedy przed chwilą użyłem słowa sprzeciw, to przeszliście nad tym do porządku dziennego? Czy nie przypisaliście sobie choćby na chwilę i nieświadomie prawa do oceniania Boga? Zupełnie jakbyście oceniali postępowanie bohatera w filmie. Pomyśleliście przez chwilę, Bóg nie powinien był dawać tej furtki człowiekowi. A przecież ustaliliśmy, że przynajmniej według Biblii, Bóg jest autorem zasad moralnych i to On decyduje o tym, co jest dobre, a co złe. taka reakcja wiele o nas mówi i być może zaczynacie już rozumieć, skąd tytuł tego nauczania: Dobry człowiek i zły Bóg. Jako ludzie mamy bowiem problem z kierunkami wektorów. Zapominamy, że to Bóg stworzył nas, nie my Jego, i On definiuje, co dobre, nie my. Zaczynamy wtedy oceniać Boga, siebie czyniąc autorami prawa i sędziami. Dochodzimy do wniosku, że to my jesteśmy dobrzy, no a Bóg, no, Bóg jest zły. Wróćmy jednak do dobrej, przynajmniej według chrześcijan, decyzji Boga co do obdarowania człowieka wolnością wyboru. Pomogę Ci tę decyzję zrozumieć. Użyję przykładu miłości ludzkiej, bo sądzę, że odzwierciedla ona Boży charakter. W końcu Bóg stworzył nas na swój obraz, a nie my Boga na obraz nasz. Wektory. Pamiętaj o ich kierunkach. Czy byliście kiedyś zakochani, albo jeszcze lepiej, czy żyjecie w małżeństwie? Jeśli tak, to czy przyszło wam kiedyś do głowy, aby zamknąć swoją ukochaną lub ukochanego w klatce, bez możliwości wyboru, czy pójść na randkę z tobą, czy z kimś innym? Czy wrócić po pracy do domu, czy pójść na piwo? Czy grać przez cały dzień na komputerze, czy pracować dla dobra swojej rodziny? Nie przyszło wam to do głowy i Bogu też nie. On kocha ludzi, a wolność wyboru jest niezbędnym składnikiem każdej miłości. Dobry Bóg daje człowiekowi wolność wyboru i jest to prawdą przez całe dzieje stworzonego przez Niego świata. Jako pochodząca od Boga, wolność wyboru jest więc dobra, ale sam wybór już taki być nie musi. Wiecie, jak się to skończyło? Cięcie do rozdziału trzeciego. W końcu zwrócił się do Adama. Ponieważ posłuchałeś swojej żony i zjadłeś z drzewa, o którym ci powiedziałem, nie wolno ci z niego jeść, z powodu ciebie ziemia będzie przeklęta. W trudzie będziesz zdobywał pożywienie i to po wszystkie dni swojego życia. Dlatego Pan Bóg usunął człowieka z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. Tak to właśnie go wygnał, a na wschód od ogrodu Eden ustawił cheruby z płomieniem wirującego miecza. Ich zadaniem było strzec drogi do drzewa życia. Najbardziej interesuje nas ostatni fragment, gdzie mowa o wygnaniu. Niestety dotyczy on i nas, bo że nie mieszkamy w raju, to akurat chyba nikogo przekonywać nie muszę. Nowy Testament, uwierz mi na słowo, potwierdza ustami apostoła Pawła, że dzielimy los Adama i Ewy, ponosząc konsekwencje ich wyboru. No ale gdzie tu plan, o którym mówi nasze wiodące dziś zdanie: Bóg jest dobry i ma dla twojego życia plan? Zerknijmy ponownie do Księgi Rodzaju. Potem błogosławił im Bóg i tak do nich powiedział: rozradzajcie się i rozmnażajcie, napełniajcie ziemię i podporządkowujcie ją sobie. Panujcie nad rybami w morzach, nad tym, co lata pod niebem, oraz nad wszelkim zwierzęciem, które pełza po ziemi. Czy widzisz, jak od samego początku, jeszcze przed upadkiem, Bóg ma plan dla człowieka? Zresztą po Stwórcy Wszechświata można by się chyba tego było spodziewać. Prawda? Czytamy o porządku w jego stworzeniu, o metodycznym działaniu wobec człowieka, którego stwarza jako ukształtowanych mężczyznę i kobietę. Ludzie doświadczają opieki Boga, zapewnia on im wikt i opierunek, ale przede wszystkim daje możliwość okazywania sobie nawzajem miłości. Tak, tak, okazujemy miłość drugiemu, bo Bóg pierwszy nam ją okazał. Uczymy się od Niego i jak On postępujemy. Dał nam też możliwość tworzenia nowych ludzi, z czego zresztą Adam i Ewa skwapliwie skorzystali. Adamowi i Ewie oraz ich dzieciom dał całą ziemię, aby ją ujarzmiali i uprawiali, żyjąc zgodnie z prawem moralnym ich Stwórcy. Jak to nie oczekiwać po Bogu plan dla swojego życia? Nawet jeśli sprawy się nieco poza Edenem pokomplikowały. Ciekawe, że kiedy Bóg pokazał ludziom drzwi, zapowiedział też, że jego plan sięga czegoś, co dziś już wiemy, miało wydarzyć się kilka tysięcy lat później. Powiedział o nim w słowach kierowanych do diabła, który stał za upadkiem pierwszych ludzi. Wzbudzę też nieprzyjaźń między tobą i między kobietą, między twoim potomstwem i między jej potomstwem. Ono zrani ci głowę, a ty zranisz mu piętę. Ale o potomstwie kobiety, które zmiażdży łeb gada z Edenu, jak to mówią, w następnym odcinku. Podsumujmy. Bóg jest stworzycielem nieba i ziemi oraz tego, co żyje, w szczególności człowieka. Temu ostatniemu nadał prawa moralne, które człowiek natychmiast złamał. Bóg decyduje, co jest dobre, a co złe, no bo niby kto miałby o tym decydować? Od samego początku nadał ludziom sens istnienia i cel życia. Tak, my, chrześcijanie, mamy powody, aby uważać, że Bóg jest dobry i ma dla naszego życia dobry plan. Zaprosisz mnie na kolejny kwadrans? Powiem ci, co uważamy na temat obecnej sytuacji człowieka, mojej i twojej. Do zobaczenia.